Carlos Ruiz Zafón. Pałac Północy. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A. Przekład Katarzyna Okrasko i Carlos Marodan Casas. Czyta Piotr Frączewski. Dla Marii Carmen. Nota od autora. Drogi czytelniku, Pałac Północy był moją drugą powieścią. Ukazał się w Hiszpanii w 1994 roku. Czytelnicy, którzy znają mnie przede wszystkim jako autora Cienia Wiatru i Gry Anioła, mogą nie wiedzieć, że moje pierwsze cztery powieści wydano w kategorii literatury młodzieżowej. Choć powstały z myślą o młodzieży, miałem nadzieję, że przypadną do gustu wszystkim czytelnikom, bez względu na wiek. Przyświecała mi chęć napisania książek, które pragnąłbym przeczytać nie tylko w dzieciństwie, ale również jako nastolatek, młody 23-letni mężczyzna, 40-latek czy sędziwy 80-letni starszy pan. Nadszedł wreszcie czas, gdy po latach trudnych batalii o prawa autorskie książki mogły zostać udostępnione czytelnikom na całym świecie. Mimo że od pierwszego wydania minęło wiele lat, powieści wciąż cieszą się popularnością zarówno wśród młodych, jak i wśród starszych odbiorców, co mnie ogromnie cieszy. Sądzę, że istnieją historie o uniwersalnym wydźwięku. Dlatego mam nadzieję, iż dorośli czytelnicy moich późniejszych książek zechcą sięgnąć również po te, które opowiadają o magii, mrocznych tajemnicach i przygodach. Wszystkim zaś nowym czytelnikom chciałbym życzyć wielu wspaniałych przygód w świecie literatury. Z życzeniami bezpiecznej podróży, Carlos Ruiz Zafón. Luty 2010 rok. Nigdy nie zapomnę tej nocy, kiedy w Kalkucie spadł śnieg. Z kalendarza wiszącego w sierocińcu St. Patrick's spadały już ostatnie kartki maja 1932 roku, zabierając w przeszłość jeden z najgorętszych miesięcy w całej historii tego miasta, pałaców. Z dnia na dzień czekaliśmy ze smutkiem i z lękiem na lato, podczas którego mieliśmy skończyć 16 lat, co oznaczało nasze rozstanie i rozwiązanie Chaubar Society, sekretnego klubu, który stowarzyszał tylko 7 członków, a zarazem naszego domu, jedynego podczas wielu lat pobytu w sierocińcu. Tam dorastaliśmy, sami sobie starczając za całą rodzinę i nie mając innych wspomnień niż historie opowiadane sobie po północy przy ognisku rozpalonym na podwórzu starego, opuszczonego domu na rogu Cotton Street i Brabon Road, zrujnowanego budynku nazwanego przez nas Pałacem Północy. Nie wiedziałem wówczas, że to moje ostatnie spotkanie z ulicami, na których dorastałem, i z miejscem, którego zły czar prześladuje mnie do dziś. Od tamtego czasu nie wróciłem już do Kalkuty, ale zawsze pozostałem wierny przysiędze złożonej w milczeniu, w białym deszczu nad brzegiem rzeki Hugli, że nigdy nie zapomnimy tego, czego byliśmy świadkami. Z upływem lat nauczyłem się skrzętnie gromadzić w pamięci każde najdrobniejsze przeżycie owych dni i zachowywać listy, które dochodziły do mnie z przeklętego miasta, podsycając płomień moich wspomnień. Dowiedziałem się z nich, że nasz pałac zburzono, by na jego zgliszczach wybudować biurowiec i że Mr. Thomas Carter, dyrektor St. Patrick's, zmarł, przeżywszy ostatnie lata swego życia w ciemnościach, po owym pożarze, który na zawsze zamknął jego oczy. Czytałem w listach o stopniowym znikaniu miejsc, wśród których upływało wówczas nasze życie. Furia miasta pożerającego samego siebie i fatamorgana czasu w końcu zatarły wszelki ślad po członkach Chaubar Society. W ten oto sposób, nie mając innego wyboru, musiałem nauczyć się żyć z obawą, że nasza historia z braku narratora przepadnie na zawsze. Ironia losu sprawiła, że to ja, najmniej do tego predystynowany, najmniej zdolny, miałem podjąć się trudu opowiedzenia tej historii i wyjawienia sekretu, który tyle lat temu połączył nas i zarazem rozłączył na zawsze na starym dworcu kolejowym Jeter's Gate. Wolałbym, by ktoś inny zajął się wydobyciem jej z niepamięci, ale po raz kolejny życie pokazało, iż pisana mi była rola świadka, a nie głównego bohatera zdarzeń. Przez wszystkie lata zachowałem nieliczne listy Bena i Roshina, dołączając je do dokumentów, które naświetlały los każdego z członków naszego szczególnego stowarzyszenia. Zaglądałem do tych listów wielokrotnie i nieraz czytałem je na głos w pustelni mego gabinetu. Być może czułem intuicyjnie, że przeznaczone mi było stać się depozytariuszem pamięci całej naszej grupy. Być może rozumiałem, że spośród tych 7 chłopców ja zawsze byłem najmniej skłonny do podejmowania ryzyka. Niczym się nie wyróżniałem i zachowywałem daleko posuniętą ostrożność. Tym samym więc miałem największe szanse przetrwania. Pomny tej sytuacji, ożywiony nadzieją, że nie zawiedzie mnie pamięć, spróbuję na nowo przeżyć tajemnicze i przerażające zdarzenia owych 4 dni maja 1932 roku. Nie będzie to zadanie łatwe i proszę czytelników o wyrozumiałość dla wysiłków mego nieudolnego pióra wydobywającego z przeszłości tamto mroczne lato w Kalkucie. Starałem się jak najwierniej zrekonstruować to, co rzeczywiście się zdarzyło i cofnąłem się pamięcią do wypadków, które miały nieubłaganie przeciąć linię naszego przeznaczenia. Pozostaje mi już tylko zniknąć ze sceny i pozwolić, by przemówiły same zdarzenia. Nigdy nie zapomnę moich przyjaciół, ich twarzy ściętych przerażeniem owej nocy, kiedy w Kalkucie zaczął padać śnieg. Ale zacznę zgodnie z zasadą, jaką wpoił mi mój przyjaciel Ben, czyli opowiem rzecz całą od początku. Powrót ciemności. Kalkuta, maj 1916 roku. Tuż po północy, z nocnej mgły unoszącej się nad wodami rzeki Hugli, niczym fetor przekleństwa wyłoniła się barka. Na dziobie w wątłym świetle dopalającego się kaganka zawieszonego przy maszcie można było dostrzec sylwetkę mężczyzny owiniętego peleryną, który pracowicie wiosłował w stronę odległego brzegu. Dalej na zachód widać było zarys fortu William na Maidan, okrytego płaszczem popielatych chmur w świetle ciągnącego się jak okiem sięgnąć bezkresnego całunu latarń i ognisk. Kalkuta. Mężczyzna, chcąc złapać oddech, znieruchomiał na chwilę i spojrzał na sylwetkę dworca Jeter's Gate, zacierającą się w ciemności, która kryła przeciwległy brzeg rzeki. Im głębiej łódź zanurzała się w kłęby mgły, tym bardziej budynek dworca ze stali i szkła ginął wśród otaczających go gmachów osiadłych na mieliźnie zapomnianego przepychu. Oczy mężczyzny błąkały się po owej dżungli marmurowych mauzoleów zdewastowanych przez dekady zaniedbania i opuszczenia i po ich gołych ścianach, które furia monsunów wyparła z ochry, niebieskości i złocistości, rozmywając je niczym akwarele gasnące w wodach stawu. Jedynie pewność, że pozostało mu zaledwie kilka godzin życia, a może nawet mniej, dodawała mu sił, by nie poddawać się po tym, jak w trzewiach tego przeklętego miejsca opuścił kobietę, której przysiągł, iż będzie jej strzec, choćby za cenę własnego życia. Owej nocy, podczas gdy porucznik Pik ruszał na pokładzie starej barki w swą ostatnią podróż do Kalkuty, każda sekunda jego życia gasła w deszczu, który nadszedł pod osłoną świtu. Prowadząc barkę i starając się jak najszybciej dotrzeć do brzegu, porucznik słyszał płacz dwojga niemowląt ukrytych we wnętrzu łodzi. Odwrócił się i spostrzegł, że światła płynącej w ślad za nim łodzi migotały w odległości zaledwie kilkuset metrów, coraz bliżej. Mógł wyobrazić sobie uśmiech swego bezlitosnego prześladowcy, który cieszył się już zdobyczą. Nie zważając na płaczące z głodu i z zimna dzieci, skupił resztkę sił na tym, by przybić łodzią na brzeg rzeki omywającej niezgłębiony i widmowy labirynt ulic Kalkuty. Wystarczyło 200 lat, by przeistoczyć gęstą dżunglę rosnącą wokół Kalikhatu w miasto, do którego Bóg nigdy nie odważył się wejść. W kilka minut nad miastem rozpętała się burza z furią niszczycielskiego ducha. Od połowy kwietnia do niemal końca czerwca miasto konało w szponach tak zwanego indyjskiego lata. Znosiło 40-stopniowe upały i wilgotność sięgającą poziomu pełnego nasycenia wodą. W ciągu paru chwil, wskutek gwałtownych wyładowań elektrycznych, przemieniających niebo w dzieło pirotechniczne, temperatura mogła spaść o 30 stopni. Lejący się strugami deszcz nie pozwalał widzieć rachitycznych, zbutwiałych pomostów chwiejących się nad powierzchnią wody. Pik wiosłował, póki nie poczuł uderzenia dziobu o drewniane nabrzeże rybaków i dopiero po przycumowaniu skoczył po leżące wewnątrz łodzi dzieci owinięte w koc. Kiedy wziął maluchy na ręce, rozległ się ich płacz, znaczący noc krwawym śladem, który naprowadzał drapieżce na trop zdobyczy. Pik przycisnął niemowlęta do piersi i zszedł na brzeg. Poprzez gęstą zasłonę lejącej się wściekle wody można było dostrzec drugą barkę, powoli zbliżającą się do brzegu, niby łódź żałobna. Czując chwytający za gardło strach, Pik rzucił się biegiem w kierunku ulic przylegających do Mejdan od południa i zniknął w cieniach części miasta, którą uprzywilejowani mieszkańcy, w większości Europejczycy i Brytyjczycy, nazywali Białym Miastem. Pozostawała mu nadal iskierka nadziei, że zdoła ocalić dzieci, ale dzieliła go jeszcze spora odległość od północnego sektora, w którym znajdował się dom Eriami Bose. Staruszka była jedyną osobą mogącą mu pomóc. Pik zatrzymał się na chwilę i spojrzał w bezkres ciemności Mejdan, szukając odległego blasku niskich latarń rysujących migotliwe gwiazdy w północnej części miasta. Ciemne ulice okryte welonem burzy mogły być jego najlepszą kryjówką. Porucznik mocniej przycisnął dzieci i ruszył na wschód, szukając schronienia w cieniu wielkich pałaców w centrum miasta. Chwilę później czarna barka płynąca za nim w pościg przybiła do nabrzeża. Trzech mężczyzn wyskoczyło z łodzi i zacumowało ją. Powoli otworzyły się drzwi kabiny i ciemna postać okryta czarną opończą zeszła po mostem rzuconym z nabrzeża przez ludzi, niebacznych na deszcz pomocników. Mężczyzna, znalazłszy się na lądzie, wyciągnął dłoń w czarnej rękawiczce, wskazując kierunek, w którym zniknął Pik. Na ustach pojawił mu się nikły uśmiech, ale w strugach wody nie mógł tego dostrzec żaden z jego ludzi. Bicze deszczu zamieniły ciemną i krętą drogę wijącą się przez Mejdan obok fortecy w jedno wielkie błotnisko. Pik pamiętał, jak przez mgłę, że już kiedyś przedzierał się przez tę część miasta podczas walk ulicznych pod dowództwem pułkownika Luelina, w świetle dnia, na koniu, w szwadronie żołnierzy łaknących krwi. Szydercze przeznaczenie kazało mu teraz przemierzać ów otwarty teren, który Lord Clive rozkazał zrównać z ziemią w roku 1758, aby działa z Fort William mogły strzelać bez przeszkód. Tyle, że tym razem to on był zdobyczą. Porucznik pobiegł desperacko ku alei drzew, czując na sobie spojrzenia kryjących się w mroku milczących strażników, nocnych mieszkańców Mejdan. Wiedział, że nikt nie zajdzie mu drogi, by go napaść i wyrwać mu płaszcz albo dzieci płaczące na jego rękach. Niewidzialni mieszkańcy czuli pozostawianą przez jego nogi woń śmierci i nikt nie ośmieliłby się stanąć jego prześladowcy na drodze. Pik przeskoczył ogrodzenie dzielące Mejdan od Chowringhee Road i ruszył główną arterią Kalkuty. Majestatyczna aleja zbudowana została wzdłuż dawnego szlaku jeszcze 300 lat temu, przecinającego dżunglę bengalską na południe, ku świątyni bogini Kali, Kalikhat, od której pochodziła nazwa miasta. Tłocząca się tu zazwyczaj o nocnej porze ciżba schroniła się gdzieś przed deszczem i miasto wyglądało jak wielki, opuszczony i zaśmiecony bazar. Pik dobrze wiedział, że ściana wody, która ograniczała widoczność i po zmroku pomagała mu się skryć, tak jak się pojawiła, tak mogła w każdej chwili zniknąć. Burze przesuwające się od oceanu ku delcie Gangesu oddalały się szybko na północ i wschód, zrzuciwszy swój oczyszczający potop nad Półwyspem Bengalskim i pozostawiwszy za sobą opary mgły i ulice zalane trującymi kałużami, w których zanurzone po pas taplały się dzieci, nie bacząc na dwukółki unieruchomione w wodzie niczym osadzone na mieliźnie statki. Porucznik biegł w stronę północnego krańca Chowringhee Road, póki nie poczuł, że nogi mu słabną i że dźwiga dzieci z coraz większym trudem. Światła północnego sektora miasta migotały zza aksamitnej kurtyny deszczu. Pik nie miał wątpliwości, że długo nie wytrzyma tego tempa, a od domu Eriami Bosse dzielił go jeszcze spory kawałek. Musiał na chwilę przerwać bieg. Zatrzymał się dla złapania tchu, chroniąc się pod schodami dawnej składnicy towarów bławatnych. Afisze na murach obwieszczały rozbiórkę budynku. Pik miał wrażenie, że chyba dokonywał inspekcji w tym miejscu lata temu w związku z donosem złożonym przez zamożnego kupca. Rzekomo mieściła się tam palarnia opium. Teraz po chybotliwych stopniach spływała brudna woda podobna do czarnej krwi broczącej z głębokiej rany. Miejsce wydawało się opuszczone i zdewastowane. Porucznik uniósł dzieci i spojrzał w ich przerażone oczy. Już nie płakały, ale trzęsły się z zimna. Koc, w który je owinął, był przemoczony. Wziął w swoje dłonie malutkie rączki niemowląt w nadziei, że uda mu się je nieco ogrzać i poprzez szczeliny między stopniami spojrzał na ulice prowadzące z Mejdan. Nie pamiętał, ilu zabójców wynajął jego prześladowca, niemniej wiedział, że w bębenku rewolweru pozostały mu jeszcze tylko dwie kule, dwa naboje, którymi powinien gospodarować tak, jakby potrafił czarować. Resztę kul wystrzelił w tunelach stacji. Zawinął niemowlęta w mniej przemoczony skraj koca i położył na kawałku suchej ziemi pod niszą w ścianie budynku. Wyciągnął rewolwer i powoli wyjrzał zza schodów. Wyludniona w swej południowej części Chowringhee Road wyglądała niczym widmowa sceneria oczekująca na początek przedstawienia. Porucznik wytężył wzrok i rozpoznał smugę dalekich świateł na drugim brzegu Hugli. Usłyszawszy odgłos szybkich kroków na zalewanym deszczem bruku, natychmiast cofnął się do cienia. Trzech osobników wyłoniło się z ciemności Mejdan, wspomnienia Hyde Parku w sercu tropikalnej dżungli. Ostrza noży błysnęły w półmroku niczym języki płynnego srebra. Pik szybko podniósł dzieci i zaczerpnął powietrza, świadom, że gdyby teraz rzucił się do ucieczki, mężczyźni w jednej chwili runęliby na niego jak zgłodniała sfora psów. Przywarł nieruchomo do ściany magazynu i śledził każdy ruch swoich prześladowców, którzy zatrzymali się i rozglądali, szukając jego śladów. Trzej płatni mordercy zamienili ze sobą parę niezrozumiałych słów. Jeden z nich wskazał gestem, że powinni się rozdzielić. Pik poczuł ciarki, widząc, że ten, który wydał polecenie, ruszył prosto w stronę jego kryjówki pod schodami. Przez głowę przemknęła mu myśl, że to zapach strachu naprowadzi najemnika. Zaczął w panice szukać wzrokiem jakiegoś otworu w ścianie pod schodami. Przykląkł przy niszy, w której położył dzieci i spróbował obluzować nieco już zmurszałe deski. Drewno zaatakowane przez wilgoć ustąpiło bez najmniejszego oporu. Wyziew wydobywający się z piwnicy zrujnowanego budynku przyprawił go o mdłości. Pik obejrzał się za siebie i zobaczył, że zabójca znajduje się jakieś 20 metrów od schodów i trzyma w ręku nóż. Pik owinął niemowlęta własnym płaszczem i przez dziurę w ścianie wczołgał się do środka. Bolesne dźgnięcie, parę centymetrów powyżej kolana, w jednej chwili sparaliżowało mu prawą nogę. Drżącymi rękoma obmacał nogę i jego palce natrafiły na zardzewiały gwóźdź, boleśnie wrzynający się w ciało. Tłumiąc krzyk, chwycił wystający kawałek zimnego metalu, pociągnął z całej siły i poczuł, jak razem z gwoździem wyrywa kawał skóry, a z pomiędzy palców wypływa ciepła krew. Mdłości i ból zasnuły mu oczy mgłą. Ciężko dysząc, chwycił dzieci i podźwignął się z trudem. Przed nim rozciągała się przedziwna, jakby nierealna hala z setkami pustych regałów, tworzących niknącą w mrokach siatkę. Nie wahając się ani chwili, pobiegł na drugi kraniec składu. Konstrukcja, bliska zawalenia, trzeszczała pod naporem burzy. Kiedy Pik, przemierzywszy setki metrów, wyszedł na zewnątrz, ze zdumieniem stwierdził, że znajduje się zaledwie kilkadziesiąt metrów od Taret Bazar, jednego z wielu targowisk północnej części miasta. Podziękował losowi i ruszył krętą plątaniną wąskich uliczek w głąb tej pstrokatej części Kalkuty w stronę domu Eriami Bose. W 10 minut doszedł do siedziby ostatniej damy z rodziny Bose. Eriami mieszkała sama w starym domu w stylu bengalskim, zasłoniętym ścianą bujnej, zarastającej podwórzec i nietkniętej ludzką ręką roślinności, która przydawała mu wyglądu zapomnianego i niedostępnego ustronia. A jednak żaden mieszkaniec północnej Kalkuty, okolicy znanej również jako Czarne Miasto, nie ośmieliłby się przekroczyć granicy tego podwórza i wejść na teren posesji Eriami Bose. Budziła w ludziach zarówno szacunek, jak i lęk. Na ulicach północnej Kalkuty nie było nikogo, kto w jakimś momencie swego życia nie słyszałby o niej i jej rodzie. Miejscowym przypominała ducha. Była równie potężna i niewidzialna. Pik podbiegł do bramy z czarnymi i wysokimi jak lance sztachetami otwierającej się na dróżkę ujętą z obu stron w krzewy. Z podwórca i schodami z popękanego marmuru dostał się do drzwi wejściowych. Przyciskając niemowlęta do siebie, zaczął wolną ręką walić w drzwi z nadzieją, że huk burzy nie zagłuszy jego uderzeń. Łomotał do drzwi, oglądając się za siebie i wpatrując w bezludne ulice, zdjęty trwogą, że w każdej chwili mogą się pojawić jego prześladowcy. Kiedy wreszcie drzwi ustąpiły, Pik odwrócił się ku wnętrzu. Wpierw oślepiło go światło kaganka, później dotarł do jego uszu niesłyszany od 5 lat głos, cichutko wymawiający jego imię. Przesłonił dłonią oczy i dojrzał nieprzeniknioną twarz Eriami Bose. Kobieta spojrzała mu głęboko w oczy, następnie przeniosła wzrok na niemowlęta. Na jej twarz padł cień bólu. Pik spuścił wzrok. — Ona nie żyje, Eriami — wyszeptał. — Już nie żyła, kiedy się tam zjawiłem. Eriami zamknęła oczy i westchnęła głęboko. Pik zrozumiał, że oto sprawdzały się najgorsze przeczucia kobiety, trawiąc jej duszę niczym pryśnięcie kwasu. — Wejdź — odezwała się wreszcie, przepuszczając go i zamykając za nim drzwi. Pik położył niemowlęta na stole i zdjął z nich przemoczone ubranka. Eriami w milczeniu zawinęła je w suche pieluchy, a Pik dołożył drew do ognia w kominku. — Ścigają mnie, Eriami — powiedział Pik. Nie mogę tu zostać. Jesteś ranny, odparła kobieta, wskazując ranę, jaką pozostawił w jego nodze gwóźdź z piwnic dawnego składu bławatnego. O, nic takiego, drobne zadrapanie, skłamał Pik. Nie boli mnie. Eriami podeszła do niego i wyciągnęła dłoń, by dotknąć jego spoconej twarzy. Zawsze ją kochałeś. Pik uciekł wzrokiem w bok ku niemowlętom i nie odpowiedział. To mogłyby być twoje dzieci, powiedziała Eriami. Może wtedy los byłby dla nich łaskawszy. Muszę już iść, Eriami, uciął porucznik. Nie mogę tu zostać, będą mnie ścigać, dopóki mnie nie dopadną. Wymienili spojrzenia, w których kryło się poczucie przegranej i świadomość, co czeka Pika, gdy znajdzie się na ulicach Kalkuty. Eriami ujęła dłonie porucznika w swoje ręce i ścisnęła je mocno. — Byłam wobec ciebie niesprawiedliwa — powiedziała. — Bałam się o swoją córkę, bałam się, jakie życie ją czeka u boku brytyjskiego oficera, ale myliłam się. — Chyba nigdy mi nie przebaczysz. — To już nie ma najmniejszego znaczenia — odparł Pik. — Muszę iść. Podszedł do stołu, by ostatni raz rzucić okiem na grzejące się w cieple ognia dzieci. Spojrzały nań błyszczącymi i figlarnie uśmiechniętymi oczyma. Były uratowane. Porucznik skierował się ku drzwiom i westchnął głęboko. Po tych kilku chwilach spokoju poczuł nagle, jak nieubłaganie dopada go zmęczenie i coraz mu trudniej znieść szarpiący ból w nodze. Resztkami sił dotarł z dziećmi do tego miejsca, teraz zaś dopadły go wątpliwości, czy potrafi przeciwstawić się temu, co go nieuchronnie czekało. Na dworze deszcz wciąż smagał zarośla i nie było ani śladu prześladowcy porucznika i jego zbirów. Michael, odezwała się Eriani za jego plecami. Młody porucznik zatrzymał się, ale nawet nie spojrzał za siebie. Ona wiedziała o tym, skłamała Eriani. Zawsze o tym wiedziała i jestem pewna, że do pewnego stopnia odwzajemniała twoje uczucia. Wszystko przeze mnie. Nie chowaj do niej urazy. Pik pokiwał głową w milczeniu i zamknął za sobą drzwi. Przez chwilę stał w deszczu, po czym już uspokojony ruszył przed siebie na spotkanie ze swymi prześladowcami. Wrócił tą samą drogą i dotarł do opuszczonego składu, gdzie ponownie zanurzył się w mroki starego budynku, by tam, chroniąc się w jakimś ustronnym miejscu, poczekać. Ukryty w ciemnościach poczuł, jak wyczerpanie i ból zwolna zlewają się w upajające uczucie osamotnienia i spokoju. Na jego wargach pojawił się cień uśmiechu. Nie odnajdywał już w sobie nadziei ani chęci życia. Długie i smukłe palce w czarnej rękawiczce pogłaskały zakrwawiony gwóźdź wystający z połamanej deski przy wejściu do piwnic dawnego składu. Podczas gdy jego ludzie czekali, stojąc za jego plecami, smukły mężczyzna skrywający twarz pod czarnym kapturem powoli uniósł palec wskazujący do ust i zlizał kropelkę ciemnej i gęstej krwi, smakując ją niczym krople miodu. Po chwili odwrócił się ku ludziom, których parę godzin wcześniej wynają za kilka monet i obietnicę wypłaty reszty po wykonaniu zlecenia i ruchem głowy wskazał wnętrze budynku. Trzech zbirów szybko pochyliło się w stronę szczeliny otwartej przez Pika. Człowiek w kapturze uśmiechnął się w ciemnościach. Osobliwe miejsce wybrał pan, poruczniku Pik, na miejsce swojej śmierci, szepnął. Kryjąc się za stosem pustych skrzyń we wnętrzu piwnicy, Pik śledził trzy sylwetki wślizgujące się do podziemi i choć nie mógł ze swego miejsca dojrzeć ich zleceniodawcy, był pewien, że stoi tam przy ścianie na zewnątrz. Czuł jego obecność. Wyjął rewolwer i przekręcił bębenek tak, by jeden z pocisków gotów był do wystrzelenia, tłumiąc dźwięk przemokniętą peleryną. Nie miał już nic przeciwko temu, żeby ruszyć ku śmierci, ale nie zamierzał wybierać się tam w pojedynkę. Adrenalina wypełniająca jego żyły uśmierzyła rwący ból kolana, przeistaczając go w głuche i dalekie pulsowanie. Zaskoczony swoim własnym spokojem i opanowaniem, Pik raz jeszcze się uśmiechnął i czekał nieruchomo. Patrzył, jak trzej mężczyźni z wielką ostrożnością posuwają się wzdłuż pustych regałów i stają kilkanaście metrów od niego. Jeden z nich uniósł rękę na znak, żeby się zatrzymali. Drugą wskazywał coś na podłodze. Pik uniósł rewolwer, celując w nich i lekko dotknął spustu. Na kolejny znak mężczyźni rozdzielili się. Dwóch z nich zaczęło podchodzić ostrożnie do stosu skrzyń, trzeci zaś ruszył prosto w stronę Pika. Porucznik odczekał chwilę, a następnie pchnął ku napastnikowi kolumnę skrzynek. Skrzynie zwaliły się, a w tym czasie Pik skoczył w stronę wyłomu w murze, przez który wszyscy weszli. Jeden z najemników przeciął mu drogę i wyciągnął nóż. Ostrze błysnęło tuż koło jego twarzy, ale zanim bandyta zdążył zamachnąć się ponownie, Pik przystawił mu lufę do szyi. Rzuć nóż, wycedził. Mężczyzna, widząc lodowaty wzrok porucznika, posłusznie wykonał rozkaz. Pik chwycił go za włosy i nie odrywając rewolweru od szyi, odwrócił się ku pozostałym bandytom, zasłaniając się zakładnikiem jak żywą tarczą. Dwaj najemnicy zbliżyli się do niego, licząc na to, że znalazł się w pułapce. Poruczniku, Daruj sobie tę scenę i oddaj nam to, czego szukamy. Usłyszał za plecami znajomy głos. Ci ludzie to zacni ojcowie rodzin. Pik zwrócił wzrok ku zakapturzonemu mężczyźnie, który stał parę metrów od niego, uśmiechając się. Kiedyś, nie tak znów dawno, zaczął w tej twarzy dostrzegać twarz przyjaciela. Teraz z trudem rozpoznał w niej twarz swego zabójcy. — Johal, wiesz dobrze, że nie zawaham się strzelić mu w łeb — jęknął Pik. Jego zakładnik zamknął oczy drżąc. Mężczyzna w kapturze powoli skrzyżował ręce i ciężko westchnął. — Proszę bardzo, jeśli ma ci to sprawić przyjemność, poruczniku — powiedział, ale i tak stąd nie wyjdziesz. — Ja nie żartuję — powiedział Pik, wbijając lufę rewolweru w podbródek najemnika. — Oczywiście, poruczniku — przytaknął Johal pojednawczo. — Strzelaj, jeśli starczy ci odwagi, żeby zabić człowieka z zimną krwią i bez zgody jego królewskiej wysokości. Albo oddaj broń, a wtedy będziemy mogli dojść do porozumienia korzystnego dla obu stron. Dwaj uzbrojeni zabójcy stali nieruchomo, gotowi na znak mężczyzny w kapturze w każdej chwili rzucić się na Pika. Pik uśmiechnął się. — Zgoda — odezwał się w końcu. — A co powiesz na takie porozumienie? Pchnął zakładnika na podłogę i wycelował rewolwer w mężczyznę w kapturze. Po piwnicy rozniosło się echo wystrzału. Z chmury dymu wyłoniła się otwarta dłoń w rękawiczce. Pikowi wydawało się, że widzi, jak zmiażdżony pocisk błyszczy w półmroku, roztapiając się zwolna w niteczkę płynnego metalu, która spływa z pomiędzy smukłych palców niczym garść piasku. — Pudło, poruczniku — odezwał się człowiek w kapturze. — Proszę jeszcze raz spróbować, ale tym razem z bliższej odległości. Błyskawicznie chwycił za przegub dłoni, w której Pik trzymał rewolwer i przystawił lufę pistoletu porucznika do swego czoła. — Nie uczyli cię tego w akademii — syknął. — Był czas, kiedy byliśmy przyjaciółmi — odparł Pik. Johal uśmiechnął się z pogardą. — Te czasy już minęły — poruczniku rzucił. — Niech mi Bóg wybaczy — szepnął Pik, ponownie naciskając spust. Przez chwilę, która wydała mu się wiecznością, Pik patrzył, jak kula przebija głowę Johala i rozrywa kaptur. Przez ranę w lodowato uśmiechniętej twarzy zaczęło przeświecać światło. Po kilku sekundach dymiąca dziura, wyrwana przez pocisk, powoli się zrosła. Pik poczuł, jak rewolwer wypada mu z dłoni. Rozjarzone oczy jego przeciwnika wbiły się w jego oczy, a z ust wychynął długi czarny język. — Jeszcze tego nie rozumiesz, poruczniku, prawda? Gdzie są dzieci? To nie było pytanie, to był rozkaz. Pik pokręcił głową oniemiały z przerażenia. — Sam tego chciałeś. Johal ścisnął jego rękę i Pik poczuł, jak tamten miażdży mu kości. Padł na kolana, nie mogąc z bólu złapać tchu. — Gdzie są dzieci? — powtórzył Johal. Pik usiłował coś powiedzieć, ale piekący żar, bijący od krwawiącej ręki, sparaliżował mu język. — Chcesz coś powiedzieć, poruczniku? — spytał Johal, klękając przy nim. Pik kiwnął głową. — I bardzo słusznie — uśmiechnął się jego wróg. — Powiem szczerze, że twoje cierpienie wcale mnie nie bawi. — Pomóż mi je ukrócić. — Dzieci umarły — wyjęczał Pik. Zdołał dostrzec na twarzy Johala grymas zniechęcenia. — Nie, nie, do tej pory szło ci nieźle. Nie psuj tego teraz. Umarły — powtórzył Pik. Johal wzruszył ramionami i skinął powoli głową. — Sam tego chciałeś — oznajmił. — Nie pozostawiasz mi wyboru. Ale zanim odejdziesz, pozwól, że ci przypomnę, iż kiedy życie Kailien było w twoich rękach, nie potrafiłeś zrobić nic, żeby ją uratować. Tacy ludzie jak ty przyczynili się do jej śmierci. Ale dni tych ludzi dobiegły kresu, a ty jesteś ostatnim z nich. Przyszłość należy do mnie. Pik spojrzał na Johala błagalnym wzrokiem i dostrzegł, jak jego źrenice okolone dwoma żółtymi kręgami zwolna zwężają się, zanikając niemal w wąziutkich szczelinach. Mężczyzna uśmiechnął się i zaczął z największą delikatnością zdejmować rękawiczkę zakrywającą prawą dłoń. Niestety nie dożyjesz chwili, kiedy będziesz mógł zobaczyć to na własne oczy, dodał Johal. I przestań się łudzić, że twój bohaterski wyczyn do czegoś doprowadzi. Jesteś skończonym głupcem, poruczniku Pik. Zresztą zawsze miałem cię za głupca, a tuż przed swoją śmiercią tylko mnie w tym przeświadczeniu utwierdzasz. Mam nadzieję, że istnieje piekło wyłącznie dla głupców, Pik, bo tam właśnie zaraz cię poślę. Pik zamknął oczy i usłyszał syk płomieni tuż przy swojej twarzy, a po chwili nieskończenie długiej poczuł, jak na jego szyi zaciskają się płonące palce i gaszą ostatni oddech. Z oddali zaś dochodził go stukot owego przeklętego pociągu i nieludzkie krzyki setek dzieci ogarniętych płomieniami. Później nastała ciemność. Eriami Bosse obeszła cały dom, gasząc jedną po drugiej wszystkie świece oświetlające jej sanktuarium. Pozostawiła jedynie blade światło ognia rzucającego na gołe ściany ulotne blaski. Niemowlęta spały już ogrzane żarem, a grobową ciszę panującą w całym domu zakłócał jedynie trzask ognia i bębnienie kropel deszczu o zamknięte okiennice. Po twarzy Eriami popłynęły niemal łzy, gdy wydobyła spośród najdroższych jej sercu pamiątek, składanych w kuferku z brązu i kości słoniowej, fotografię Kailien, swojej córki. Zdjęcie to zrobił stary, pochodzący z Bombaju wędrowny fotograf, jeszcze przed ślubem Kailien, i nie chciał za nie zapłaty. Na fotografii Kailien wyglądała właśnie tak, jak ją Eriami zapamiętała. Spowita owym dziwnym blaskiem, jaki zdawał się z niej emanować, oczarowując wszystkich, również zawodowego fotografa, który obdarzył ją przydomkiem, pod jakim wszyscy ją znali. Księżniczka światła. Kailien oczywiście nigdy nie była prawdziwą księżniczką, a jej jedynym królestwem były ulice, na których dorastała. Kiedy Kailien opuszczała siedzibę rodu Bosse, by rozpocząć nowe życie u boku swego małżonka, mieszkańcy Maszubazar żegnali ją ze łzami w oczach, odprowadzając wzrokiem białą karetę, która uwoziła na zawsze księżniczkę Czarnego Miasta. Była jeszcze dziewczynką, gdy za zrządzeniem losu wyjechała stąd, by już nigdy tu nie wrócić. Eriami usiadła obok niemowląt przy kominku i przycisnęła starą fotografię do piersi. Burza znowu dała o sobie znać. Fala gniewu podpowiedziała Eriami, co powinna teraz zrobić. Prześladowca porucznika Pika na pewno nie poprzestanie na zamordowaniu go. Dzięki odwadze i poświęceniu młodego człowieka zyskała cenne minuty, których żadną miarą nie mogła teraz roztrwonić, nawet opłakując pamięć córki. Wiedziała z doświadczenia, że przyszłość pozostawi jej aż nadto czasu, by żalić się nad błędami popełnionymi w przeszłości. Odłożyła fotografię do kuferka i wzięła medalion, który poleciła wybić dla córki lata temu. Kailien nigdy nie założyła tego klejnotu. Medalion składał się z dwóch wykonanych ze złota kręgów, symbolizujących słońce i księżyc, tak do siebie dopasowanych, iż stanowiły jedną część. Nacisnęła środek medalu. Części rozłączyły się. Ująwszy każdą z części za złoty łańcuszek, powiesiła je osobno na szyjach niemowląt. Wciąż zastanawiała się, jakie powinna podjąć kroki. Wyglądało na to, iż jedynym sposobem ocalenia dzieci było ich rozdzielenie. zatarcie ich przeszłości i ukrycie ich tożsamości, zarówno przed światem, jak i przed nimi samymi, nawet gdyby niosło to z sobą ból. Niemowlęta nie mogły być razem, bo wcześniej czy później prawda wyszłaby na jaw. Takiego ryzyka nie mogła podjąć żadną miarą i nie miała wyjścia. Ostateczną decyzję musiała podjąć przed świtem. Wzięła niemowlęta na ręce i pocałowała każde z nich delikatnie w czoło. Poczuła, jak maleńkie rączki głaszczą ją po twarzy, paluszki dotykają spływających jej po policzkach łez, a pogodne oczy wpatrują się w nią, niczego nieświadome. Jeszcze raz mocno przytuliła dzieci, po czym położyła je do maleńkiej, na prędce przygotowanej kołyski. Następnie siadła przy świetle kaganka i sięgnęła po kartkę papieru i pióro. Przyszłość jej wnuków była teraz w jej rękach. Głęboko westchnęła i zaczęła pisać. Mogła słyszeć dobiegający z daleka coraz cichszy odgłos słabnącego deszczu i rumor burzy, która oddalała się ku północy, by ustąpić nieba bezkresnej powłoce gwiazd. Thomas Carter, dożywszy 50, z czego 33 lata w Kalkucie, był święcie przekonany, że nic go już w tym mieście nie zaskoczy. Rankiem owego dnia maja 1916 roku, po jednej z najgwałtowniejszych burz, poza porą monsunów, jakie pamiętał, niespodzianka znalazła się pod drzwiami sierocińca w postaci koszyczka z niemowlęciem i opieczętowanego listu, adresowanego do niego osobiście. Niespodzianka była podwójna. Po pierwsze, nikt w Kalkucie nie zadawał sobie trudu, by podrzucać niemowlęta pod drzwiami sierocińca. Do tego wystarczał przecież byle zaułek, śmietnisko lub studnia. Tym bardziej zaś, to po drugie, nikt nie zawracał sobie głowy pisaniem listów rekomendacyjnych, takich jak ten, podpisanych w dodatku prawdziwym, bez najmniejszych wątpliwości, imieniem i nazwiskiem. Carter zdjął okulary, by popatrzeć na nie pod światło, następnie chuchnął na każde ze szkieł osobno i przetarł je mocno sfatygowaną chusteczką z surowej bawełny, której używał wyłącznie do tego celu co najmniej 25 razy dziennie, 35 zaś podczas indyjskiego lata. Niemowlę leżało teraz w znajdującej się na parterze sypialni głównej pielęgniarki Wendeli, odpoczywając pod jej czujnym okiem przebadane przez doktora Woodwarda, wyrwanego ze snu tuż przed świtem bez jakichkolwiek wyjaśnień, prócz odwołania się do hipokratesowej przysięgi. Stan dziecka był ogólnie dobry. Poza pewnymi oznakami odwodnienia nic nie wskazywało na to, by niemowlę dotknięte było jakąś zarazą, jedną z wielu, jakie w tym mieście odbierały życie tysiącom podobnych mu istot, nie pozwalając im osiągnąć wieku, w którym wymawia się imię matki. Przy dziecku znaleziono jedynie medalion w kształcie słońca ze złota, który Carter trzymał teraz w palcach, i ów list, który, jeśli rzeczywiście był autentyczny, a trudno mu było znaleźć argumenty przeciwko tej tezie, stawiał go w kłopotliwej sytuacji. Carter schował medal do szuflady biurka i zamknął ją na klucz, po czym po raz kolejny przeczytał adresowany do siebie list. Wielce szanowny panie, wskutek tragicznych okoliczności i przez wzgląd na łączącą pana z moim zmarłym mężem, trwającą ponad 10 lat przyjaźń, zmuszona jestem prosić pana o pomoc. W tamtym czasie małżonek mój nie szczędził słów podziwu dla pańskiej szlachetności i nadzwyczajnej spolegliwości. Dlatego dzisiaj błagam, by potraktował pan jak najpoważniej moją prośbę, choćby się panu zdała osobliwa i postarał się ją spełnić w jak największej tajemnicy. Dziecko, które zmuszona jestem panu oddać, straciło rodziców z rąk mordercy, który poprzysiągł sobie, iż zgładzi zarówno ich samych, jak i ich potomstwo. Nie mogę, a i chwila potemu nie jest najszczęśliwsza, wyjawić panu, jakimi kierował się motywami. Dość, że odnalezienie dziecka musi być zachowane w jak największej tajemnicy i że pod żadnym pozorem nie może pan poinformować o tym policji lub też władz brytyjskich, gdyż i tu, i tam morderca ma kontakty z ludźmi, którzy nie zawahają się natychmiast mu o tym donieść. Z oczywistych powodów nie mogę zatrzymać dziecka u siebie, nie narażając go na los, jaki spotkał jego rodziców. Dlatego błagam, by zaopiekował się pan dzieckiem, nadał mu imię i wychował je zgodnie ze szczytnymi zasadami prowadzonej przez siebie placówki, czyniąc w przyszłości człowiekiem równie szlachetnym i prawym jak jego rodzice. Jestem świadoma tego, że dziecko nigdy nie będzie mogło poznać swojej przeszłości, ale to sprawa życia i śmierci, więc niech tak zostanie. Nie mam zbyt wielu czasu, by podzielić się z panem szczegółami, więc tylko raz jeszcze przypomnę panu o przyjaźni i zaufaniu, jakim darzył pana mój małżonek, by po części usprawiedliwić moją prośbę. Będę również wdzięczna, jeśli po przeczytaniu tego listu zniszczy go pan, jak również wszystko, co mogłoby naprowadzić na ślad dziecka. Boleję nad tym, że nie mogę osobiście przedłożyć swojej prośby, ale nie pozwala mi na to powaga sytuacji. Ufając, iż zdoła pan podjąć odpowiedzialną decyzję, proszę przyjąć wyrazy dozgonnej wdzięczności. Eriam i Bosse. Pukanie do drzwi wyrwało Cartera z lektury. Zdjął okulary, złożył starannie list i schował do szuflady biurka, zamykając ją na klucz. Proszę, odezwał się. Wendela, naczelna pielęgniarka sierocińca St. Patrick's, zajrzała do gabinetu. Jej twarz miała jak zwykle nieodmiennie surowy i nieprzystępny wyraz, a spojrzenie nie wróżyło niczego dobrego. — Jakiś pan chce się z panem widzieć — powiedziała sucho. Carter uniósł brwi.
— A czego chce?
— Nie raczył zapoznać mnie ze szczegółami — odparła pielęgniarka, ale sądząc z miny, intuicja podpowiadała jej, że owe szczegóły są mocno podejrzane. Po chwili wahania zdecydowała się przekroczyć próg i weszła do pokoju, zamykając za sobą drzwi. — Wydaje mi się, że chodzi o dziecko — dotarła, nie kryjąc niepokoju. — Nic nie powiedziałam. — Rozmawiała pani z kimś jeszcze? — spytał Carter. Wendela przecząco pokręciła głową. Carter schował klucz od biurka do kieszeni spodni. — Mogę mu powiedzieć, że pana nie ma — zaproponowała Wendela. Carter przez chwilę rozważał tę myśl. W końcu doszedł do wniosku, że jeśli podejrzenia Wendeli są uzasadnione, a zazwyczaj tak było, unikanie spotkania z przybyszem jedynie potwierdzi wrażenie, iż St. Patrick's ma coś do ukrycia. Decyzja dojrzała w nim szybko. Nie, przyjmę go. Proszę go wpuścić i przypilnować, żeby nikt z personelu z nim się nie spotkał. Sprawa powinna pozostać w absolutnej dyskrecji. Dobrze?
Oczywiście.
Słuchając odgłosu oddalających się korytarzem kroków Wendeli, kolejny raz czyścił okulary i uprzytamniał sobie, że krople deszczu znów natarczywie zaczynają siec o szyby okien. Mężczyzna ubrany był w długą czarną kapotę. Głowę miał zaś owiniętą w turban, na którym można było podziwiać ciemny medalion w kształcie węża. Zachowanie i ogłada wskazywałyby na zamożnego kupca z północnej dzielnicy Kalkuty. Rysy były niewątpliwie hinduskie, choć cera ujawniała niemal chorobliwą bladość kogoś, kogo nigdy nie dosięgły promienie słoneczne. Narodzona na ulicach Kalkuty mieszanina ras powstała ze spotkania Bengalczyków, Ormian, Żydów, Anglików, Chińczyków i wielu innych niezliczonych grup przybyłych tu w poszukiwaniu bogactwa lub schronienia. Twarz przybysza mogła reprezentować którąś z owych grup etnicznych albo i żadną z nich. Podając tacę z dwiema filiżankami przygotowanej przez Wendelę herbaty, Carter poczuł na swoich plecach badawczy, przeszywający go niemal wzrok. — Proszę, niech pan spocznie — zwrócił się uprzejmie do nieznajomego. — Słodzi pan?
— Obojętne.
W głosie nieznajomego nie słychać było żadnego specyficznego akcentu. Carter przełknął ślinę, ułożył wargi do uśmiechu i odwrócił się do gościa, trzymając w ręce filiżankę. Palce w czarnej rękawiczce, długie i ostre niczym szpony, chwyciły zdecydowanym ruchem gorącą porcelanę. Carter zajął miejsce w swoim fotelu i zaczął powoli mieszać posłodzoną herbatę.
— Przykro mi, że niepokoję pana o tej porze, panie Carter. Wyobrażam sobie, że pan ma sporo zajęć na głowie, więc postaram się nie rozwodzić zanadto — podjął rozmowę mężczyzna.
Carter skinął uprzejmie głową. — Wobec tego, jaki jest cel pańskiej wizyty, panie — zaczął Carter.
— Nazywam się Joe Hall — przedstawił się nieznajomy. Od razu przystąpię do rzeczy. Być może będzie pan zdziwiony moim pytaniem, ale chciałbym wiedzieć, czy ostatniej nocy lub też w ciągu dzisiejszego dnia nie zostało znalezione dziecko, kilkudniowe niemowlę.
Carter ściągnął brwi, przywołując na twarz wyraz możliwie najbardziej szczerego zaskoczenia. Ani zbyt oczywisty, ani nazbyt subtelny.
Dziecko? Przepraszam, ale chyba nie rozumiem.
Mężczyzna, który przedstawił się jako Joe Hall, uśmiechnął się szeroko.
Zaraz panu wytłumaczę. Nie bardzo wiem, od czego miałbym zacząć. Sprawa jest nieco ambarasująca. Zdaje się całkowicie na pańską dyskrecję.
Może pan mi zaufać, panie Joe Hall? Pośpieszył z zapewnieniem Carter, popijając łyk herbaty. Mężczyzna, który jeszcze nie próbował swojej herbaty, rozsiadł się wygodniej w fotelu, najwyraźniej odprężony, i przystąpił do wyjaśnień.
Jestem właścicielem poważnego przedsiębiorstwa tekstylnego.